Doktor habilitowany Łukasz Szarpak, pełnomocnik dyrektora do spraw rozwoju ratownictwa medycznego w Pogotowiu Warszawskim. Jak najbardziej jest wskazane i to nie dotyczy tylko i wyłącznie tych aspektów, o których Pan wspomniał, czyli samych działań wojennych tak naprawdę na wschodzie, za naszą granicą. Natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że chociażby obrażenia, które mają wtedy miejsce, czyli obrażenia postrzałowe, obrażenia związane z wybuchami, falą uderzeniową i tak dalej, mogą tak naprawdę tutaj skutkować chociażby zupełnie innymi, powstawaniem zupełnie innych obrażeń u ludzi, aniżeli to jest w przypadku zwykłych wypadków, chociażby komunikacyjnych. Druga kwestia, mamy oczywiście zdarzenia wojenne, natomiast pamiętajmy o tym, że poza tymi zdarzeniami wojennymi coraz częściej spotykamy się także z różnego rodzaju zamachami terrorystycznymi z użyciem materiałów wybuchowych, czy chociażby broni palnej. Owszem, medycyna taktyczna w takim normalnym ujęciu jest dedykowana oczywiście wojsku, tak? No, ponieważ oni muszą działać pod ostrzałem i tak dalej. Natomiast my staramy się nauczyć w trakcie tego kursu, czy będziemy starali się nauczyć w trakcie tego kursu ludzi podstaw medycyny taktycznej, ponieważ ten kurs jest dedykowany zarówno medykom, ale także dużej rzeszy osób, które nie są w żaden sposób związane z medycyną. Wówczas tak naprawdę trudno wymagać od nich chociażby zastosowania jakichś zaawansowanych metod, czy to udrażniania dróg oddechowych, czy stabilizacji układu krążenia. Natomiast z uwagi na to, że wszelkie wytyczne, które są światowe, starają się chociażby ograniczyć ryzyko zgonu z powodu krwawień, to ich będziemy właśnie starali się nauczyć tego, jak tamować krwawienia, jakimi metodami, tak żeby było jak najskuteczniej, czy ewentualnie chociażby zabezpieczać drogi oddechowe, czy odbarczać odmę, która też jest jakimś tam stanem bezpośredniego zagrożenia życia, w sposób jak najbardziej możliwy, tak żeby zwiększyć szansę tych pacjentów poszkodowanych. Unikał słowa militarne, bo tak jak sam zresztą Pan wspomniał, ta działalność, którą my chcemy nauczyć, nie dotyczy tylko i wyłącznie pola walki. Dlatego ja bym raczej starał się, że to będzie wprowadzenie do medycyny taktycznej. Tak, żeby każdy człowiek tak naprawdę był w stanie działać. Zresztą chociażby w 2015 roku Biały Dom nawiązał tak zwaną Stop Bleeding Coalition, czyli taką koalicję dotyczącą zmniejszenia ryzyka krwawienia, gdzie duże towarzystwa międzynarodowe wzięły w tym udział, bo chociażby Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, Amerykański Czerwony Krzyż. I tam na przykład głównym celem tej koalicji było to, żeby osoby, które są postronnymi świadkami zdarzenia, miały dostęp chociażby, po pierwsze wiedzę, a druga kwestia, dostęp do takich podstawowych metod, dzięki którym mogą zwiększyć szanse tych pacjentów na przeżycie. I to się sprawdza. Pamiętajmy chociażby, że podobny przykład, czy możemy odnieść analogiczną sytuację chociażby do pierwszych świadków zdarzenia i podejmowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jeżeli osoby zauważają zatrzymanie krążenia, podejmują resuscytację krążeniowo-oddechową, wówczas tak naprawdę szanse na przeżycie tej osoby są znacznie większe. I tak samo wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o krwawienie, czy ogólnie urazy bojowe. Jak najbardziej tak. Tak jak zaznaczyłem, mamy przeszkolić ogólnie w ramach tego projektu minimum 200 medyków oraz 300 osób, które nie będą medykami. Natomiast staramy się, żeby to było tak naprawdę badanie czy szkolenie pilotażowe i w ramach potrzeb tak naprawdę będziemy starali się to rozwijać, tak żeby jak największą liczbę osób w cudzysłowie cywilnych przeszkolić zarówno z udzielania właśnie tej pomocy, jeżeli chodzi o krwawienia, jak również kontynuowania tych działań, które były podejmowane wcześniej przez Szkoły Ratownictwa Pogotowia Warszawskiego w kontekście chociażby resuscytacji. Trudno mówić o przedmiotach, raczej bardziej poszczególnych umiejętności. Na pewno będziemy starali się nauczyć tamowania krwawień, ponieważ zgodnie z systematyką, która jest przyjęta przez różne towarzystwa naukowe, raczej się postępuje według schematu ABC, czyli najpierw udrażnia drogi oddechowe, później zabezpiecza czy kontroluje oddech i później sprawdza krążenie. Natomiast w przypadku masywnych krwawień jest zupełnie ten system odwrócony, czyli jest najpierw CAB, czyli najpierw musimy zatamować masywne krwawienie, bo co z tego, że chociażby zabezpieczymy drogi oddechowe, jak ten pacjent nam się wykrwawi po prostu. Dlatego w pierwszej kolejności będziemy starali się nauczyć tamowania krwawień, czy to tamowania krwawień za pomocą opasek uciskowych, stas taktycznych, środków hemostatycznych, czy też chociażby jakimiś takimi metodami domowymi, no bo nie zawsze mamy pod ręką chociażby takiego rodzaju urządzenia, a wiemy chociażby z dawna, że w harcerstwie uczono chociażby stosowania swoistych krępulsów i tak dalej. i to też było w jakimś tam stopniu skuteczne. Kolejna kwestia to będziemy starali się wskazać, jak tak naprawdę zabezpieczać drogi oddechowe u takich pacjentów, ponieważ jeżeli pacjent jest nieprzytomny, dość często zdarza się, że te drogi oddechowe są niedrożne, wówczas tak naprawdę dochodzi do niedotlenienia i wskutek tego tak naprawdę śmierci. Kolejna kwestia jest już bardziej dedykowana, można powiedzieć, tak naprawdę medykom, ponieważ będziemy chcieli ich przeszkolić chociażby z uzyskiwania dostępów do szpikowych, odbarczania odmy prężnej, która też stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Bo pamiętajmy o tym, że oczywiście będziemy szkolili też i na pewno ratowników, czy w tej grupie medyków znajdą się pewnie i ratownicy medyczni, natomiast chcemy też poświęcić te szkolenia tak naprawdę i pielęgniarkom, i lekarzom, w tym chociażby lekarzom POZ, którzy nie mają zazwyczaj doświadczenia tak naprawdę w udzielaniu pomocy w stanach nagłych, takich typowych, ratunkowych, czy jak pan powiedział, bojowych.